Mówi Paryż, Radio France International, środa 28 lutego, przed mikrofonem Agnieszka Kumor, za szybą studia technicznego Joseph i technik Jean-Philippe. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na naszą dzisiejszą audycję na wstępie wydarzenia dnia. Ponad 2 miliardy oszczędności rocznie i 10 tysięcy zwolnień z pracy. Europejski koncern Airbusa zaprezentował plan restrukturyzacji ratujący finanse przedsiębiorstwa. Cyklon, który spowodował 2 ofiary śmiertelne i znaczne straty materialne na francuskiej wyspie Réunion, wreszcie się oddalił. Komisja Europejska daje Polsce tydzień na uregulowanie sprawy autostrady zagrażającej dolinie Rospudy. W paryskim mieszkaniu wnuczki Picassa skradziono 2 płótna mistrza wartości 50 milionów euro. Tyle wydarzenia dnia, a w programie naszej audycji usłyszą Państwo dziennik, w którego przygotowaniu wspomogły mnie Katarzyna Zawicka i Anna Rzeczycka. Przegląd prasy i komentarz europejski. W części magazynowej nowości muzyki klasycznej Piotra Kamińskiego, rogatki wersalskie, w których usłyszymy m.in. o zbliżających się międzynarodowych targach rolniczych w Paryżu. Potem wybierzemy się na taniec śmierci Strindberga, którego genialną realizację zaprezentował Hans-Peter Kloss w Teatrze de la Madeleine. Następnie multimedia Stefana Rygera i magazyn kulturalny w opracowaniu Sylwii Gips i Anny Rzeczyckiej. Dziś będzie o francuskich filmowych Cezarach i o Serge'u Rezwanim, francuskim pisarzu, malarzu, kompozytorze. Na koniec lekcja francuskiego. Zaczynamy dziś nowy cykl pod tytułem Mission Paris. Zaczynamy od wiadomości dziennika. Europejski koncern Airbusa w osobie swego dyrektora naczelnego Louis Gallois przedstawił plan restrukturyzacji przedsiębiorstwa znajdującego się w poważnych tarapatach finansowych, mimo obiecujących zamówień. Zaprezentowany związkom zawodowym na zebraniu Komitetu Europejskiego w Tuluzie, plan nazwany z angielska Power 8, przewiduje 10 tysięcy zwolnień z pracy, w tym 50% u podwykonawców w sektorach sprzedaży i w 6 fabrykach na terenie Europy. Przyszły samolot A350 ma być składany w Tuluzie, podczas gdy w Hamburgu na terenie Niemiec będzie składany A320. Pod względem redukcji stanowisk pracy Francja straci ich 4300. Francuski minister transportu Dominique Perben stwierdził, że, cytuję, żadna fabryka nie zostanie zamknięta. Chodzi o wcześniejsze pogłoski o możliwym zamknięciu fabryk w Saint-Nazaire w zachodniej Francji i Mold na północy. Europejskie centrale związkowe zapowiedziały nawet jednodniowy strajk na wypadek, gdyby doszło do zamknięcia tych fabryk. Załoga Mold przerwała pracę we wtorek. Udało się zachować interesy niemieckie, podsumował z satysfakcją plan restrukturyzacji Airbusa rzecznik rządu Niemiec Thomas Steg. Wielu członków niemieckiego rządu domagało się ostatnio dość ostro sprawiedliwego podziału wydatków na Airbusa i kosztów jego restrukturyzacji między Francją a Niemcy. Innego zdania są związki zawodowe, zarówno francuskie, jak i niemieckie, które dały we środę wyraz swej złości i niezadowoleniu. Centrale twierdzą, że plan Power 8, jeśli dojdzie do jego realizacji, to śmierć Airbusa. Zaprezentowany we środę plan restrukturyzacji pozwoli na zaoszczędzenie 2,1 miliarda euro rocznie, począwszy od roku 2010, i zgromadzenie 5 miliardów euro, co powetuje zwyżkę kosztów Airbusa spowodowaną opóźnieniami w dostawach. Tu Paryż RFI. Czy cyklon Gamed dał już spokój francuskiej wyspie Réunion na Oceanie Indyjskim? Katarzyna Zawicka.
Zniesiono stan pogotowia na wyspie Réunion. Mieszkańcy zamknięci w swych domach we wtorek, w środę mogli wreszcie wyjść na wolność. Cyklon, który spowodował 2 śmiertelne ofiary i znaczne straty materialne, oddalił się od wyspy. Ofiarami są 44-letnia kobieta i 27-letni mężczyzna. Obydwoje ponieśli śmierć w czasie próby przejścia przez wzburzoną rzekę. Ich ciała zostały odnalezione w środę rano. Poza tym 90 osób zostało rannych, w tym 3 poważnie. Największe szkody materialne odnotowano na południu wyspy, gdzie zawalił się most, przez który biegła jedna z najważniejszych dróg kraju. W środę szkoły nadal pozostały zamknięte, otwarto jednak część sklepów. W ostatni weekend cyklon, który w ciągu ostatnich 3 dni po raz drugi niebezpiecznie zbliżył się do brzegów wyspy Réunion, spowodował 2 śmiertelne ofiary na wyspie Mauritius.
Tu Paryż RFI. Komisja Europejska daje Polsce tydzień na uregulowanie sprawy autostrady, której budowa zagraża istnieniu Doliny Rozpudy, jeśli rząd w Warszawie będzie upierał się przy planie budowy, która zniszczy bezpowrotnie unikalny w Europie ekosystem. Sprawa stanie przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Trybunał zaś będzie mógł w ciągu kilku dni wydać decyzję o natychmiastowym wstrzymaniu prac. To ostateczne ostrzeżenie dla Polski, powiedział we środę na konferencji prasowej unijny komisarz do spraw środowiska Stavros Dimas. Zdaniem Komisji Europejskiej żadne rekompensaty, jak dodatkowe nasadzenia drzew, nie są w stanie naprawić szkód, jakie wywołałaby budowa obwodnicy przez Dolinę Rozpudy, będącej przykładem rzadkiej kombinacji nietkniętych ekosystemów w jednym z największych i najlepiej zachowanych dziewiczych terenów leśnych Europy Środkowej. Tu Paryż RFI. W paryskim mieszkają wnuczki Picassa. Skradziono dwa arcydzieła mistrza. Anna Rzeczycka.
Bezcenne dzieła skradzione zostały w nocy z poniedziałku na wtorek. Policja prowadząca śledztwo nie znalazła żadnych śladów włamania w paryskim mieszkaniu Diany Wilmajer, wnuczki Jacqueline Roque, drugiej żony Pablo Picassa. Według adwokata rodziny obrazy wiszące na ścianach mieszkania miały odpowiednie zabezpieczenie i w momencie kradzieży na miejscu spały dwie osoby. Pierwszy obraz, Maja z lalką z okresu niebieskiego, przedstawiający matkę Diany w wieku 3 lat, bawiącą się na ziemi z lalką, namalowany został w 1938 roku. Ukradziono go wraz z ramą. Drugi, jeden z najpiękniejszych portretów Jacqueline Roque z 1961 roku, został natomiast wycięty. Oba płótna są znane na całym świecie. Ich reprodukcje były publikowane tysiące razy. Dzieła Pablo Picassa, najdroższego malarza świata, często już padały ofiarą kradzieży. W 1976 roku 118 jego prac skradzionych zostało w muzeum w Awinionie. Wszystkie zostały odzyskane.
Tu Paryż RFI. Czeski prezydent Václav Klaus podał do wiadomości, że w przyszłorocznych wyborach prezydenckich zamierza się starać o drugi mandat. 65-letni Klaus, liberalny ekonomista, admirator Margaret Thatcher, w latach 90. pilotował przejście ówczesnej Czechosłowacji na ekonomię rynkową. Po aksamitnej rewolucji w roku 1989 u boku Václava Havla był ministrem finansów, a w roku 92 został premierem. Jego talenty dyplomatyczne pozwoliły na w miarę spokojny podział Czechosłowacji na dwa państwa w styczniu 1993. Wedle sondażu Czeskiego Instytutu Badań Opinii Publicznej CWWM 9 Czechów na 10 pozytywnie ocenia 4-letni okres rządów Klausa w charakterze szefa państwa. Natomiast wyłoniony w wyniku niedzielnych wyborów prezydent Senegalu, 80-letni Abdoulaye Wade, przygotowuje się do swego drugiego mandatu, podczas gdy socjalistyczna opozycja kwestionuje wyniki wyborów, wskazując przykłady rzekomych fałszerstw i podwójnych kart wyborczych. Tymczasowe niepełne jeszcze wyniki, które napłynęły z 35 departamentów, są jednak bezapelacyjne. Wade miał dostać 55,7% głosów, co tym samym daje mu absolutne zwycięstwo już w pierwszej turze. Wyniki mają zostać potwierdzone przez Główną Komisję Wyborczą, po czym Rada Konstytucyjna kraju ogłosi Wade nowym prezydentem Senegalu. Tu Paryż RFI. Afryka jest nowym ośrodkiem światowego handlu heroiną.
Afryka stała się znakomitym punktem przerzutowym nie tylko heroiny, której produkcja w sposób niezwykle niepokojący i gwałtowny wzrosła w Afganistanie, ale również kokainy, której spożycie stale wzrasta w Europie, a ostatnio również w Azji, gdzie przyjmują ją przedstawiciele nowej klasy ludzi zamożnych. Europa stała się drugim co do wielkości rynkiem zbytu dla handlarzy kokainą, zaraz po Stanach Zjednoczonych. Na starym kontynencie prymy w dziedzinie handlu narkotykami wiodą Hiszpania i Wielka Brytania. Konsumpcja heroiny spada w Europie Zachodniej i Środkowej, wzrasta natomiast we Wschodniej, przede wszystkim w byłych krajach Związku Radzieckiego. O ile produkcja heroiny znacznie spadła w Azji Południowo-Wschodniej, o tyle nadal wzrasta i to w zawrotnym tempie w Afganistanie. W ubiegłym roku zwiększyła się o połowę. Zjawisko to jest bezpośrednio związane z korupcją szalejącą w tym kraju, którego 1/3 gospodarki opiera się na produkcji opium. Dopóki rząd afgański nie zacznie prowadzić poważnej walki z korupcją, wszelkie jego wysiłki mające na celu zahamowanie produkcji i handlu narkotykami spełzną na niczym.
Po Paryżu Refin rząd Serbów bośniackich przedstawił swoje przeprosiny muzułmańskim i chorwackim ofiarom wojny domowej w Bośni w latach 1992-95. Stało się to po tym, jak Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości ustalił odpowiedzialność bośniackich sił serbskich w masakrze Srebrenicy. Rząd serbskiej części Bośni i Hercegowiny wyraził swoją najgłębszą skruchę za zbrodnie wojenne popełnione na osobach niebędących Serbami w czasie wojny w Bośni, czytamy w komunikacie. Dodajmy, że Unia Europejska uchwaliła redukcję kontyngentu EUFOR w Bośni i Hercegowinie z 6500 żołnierzy do 2500. Stopień dojrzałości sytuacji w Bośni pozwala na podjęcie tych środków pomimo ryzyka pogorszenia się sytuacji w Kosowie. Głosi oficjalny komunikat podpisany przez odchodzącego francuskiego generała Jean-Paula Peruche, którego na stanowisku głównodowodzącego siłami EUFOR w Bośni zastąpił we środę brytyjski generał David Leaky. Tu Paryż RFI, czas na przegląd prasy. Dzienniki przejrzała Anna Rzeczycka.
Samobójczy zamach na bazę koalicji w Bagram, do którego doszło w czasie wizyty w Afganistanie wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Dicka Cheneya, jest tematem artykułu redakcyjnego Le Figaro. Pierre Roussin pisze, że był to znak przygotowań do wiosennej ofensywy talibów, którzy wykazują coraz większą determinację, zbliżając się do afgańskiej stolicy. Amerykański numer dwa miał szczęście. Wyszedł cało z zamachu, który był najkrwawszym atakiem talibów od końca 2001 roku. Z pewnością zrozumiał przy okazji, że rok 2007 będzie decydujący dla Afganistanu. Albo siły NATO i koalicji opanują coraz bardziej agresywną partyzantkę afgańską, albo na długo pogrzebać trzeba będzie nadzieję na wyłonienie w Kabulu rządu umiarkowanego i demokratycznego, który z ekonomiczną i militarną pomocą Zachodu miałby szansę na przetrwanie z minimalną autonomią. Problem Afganistanu, ciągnie Pierre Roussin w Le Figaro, jest równie ważny co problem Iraku. W obu wypadkach chodzi o próby Al-Kaidy i grawitujących wokół niej dżihadistów znalezienia miejsc, z których będzie można prowadzić ataki na Zachód i jego aliantów. Posłużenie się przez talibów samobójcami dowodzi, że oba teatry operacji są ze sobą powiązane. Ludzkie bomby w Afganistanie pojawiły się 2 lata temu. Importowali je dżihadiści z Bagdadu. Naśladownictwo działa także w drugą stronę. Ewentualny sukces talibów w Kabulu zostanie natychmiast wykorzystany w Iraku. Z punktu widzenia sił zachodnich Afganistan różni się od Iraku. Interwencja koalicji przeciwko barbarzyńskiemu reżimowi talibów dokonana została zgodnie z decyzjami podjętymi przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. I w 5 lat po interwencji operacje poparcia dla legalnego rządu Hamida Karzaja powinny bez problemu zostać zaakceptowane przez wspólnotę międzynarodową. Tymczasem mobilizacja Amerykanów i Brytyjczyków przed wiosenną bitwą ciągle nie odpowiada rzeczywistym potrzebom. Krytykowany jest także sposób prowadzenia masowych operacji przeciwko gerilli, ponieważ pociągają one wiele ofiar wśród ludności cywilnej. Wiele zastrzeżeń budzi polityka rządu Karzaja, korupcja jego polityków i brak praworządności w państwie. Sytuację komplikuje postawa Pakistanu, skąd talibowie przypuszczają ataki. Dick Cheney wystosował zresztą poważne ostrzeżenie w tej sprawie do prezydenta Musharrafa. To był pierwszy krok, kończy Le Figaro, który powinien doprowadzić do zdecydowanej rewizji dotychczasowej polityki zachodniej koalicji. Bez tego nie ma mowy o zwycięstwie w wojnie z talibami. Na pierwszej stronie popołudniowego Le Monde dwie istotne informacje. Pierwsza dotyczy kandydata prawicowej partii UMP na prezydenta Francji, Nicolas Sarkoziego. Jego dzisiejsza wizyta w Madrycie i spotkanie z premierem Hiszpanii, José Luisem Rodríguezem Zapatero, przesłonięte zostało przez informację podaną przez francuski tygodnik satyryczny Canard Enchaîné, według którego Sarkozy w 1997 roku, kiedy był merem Neuilly-sur-Seine, skorzystał z wyjątkowo interesujących zniżek przy zakupie swego ówczesnego mieszkania. Zapłacił za nie o od 12 do 35% mniej niż inni nabywcy w tym samym luksusowym domu na Lille de la Jatte. Druga wiadomość czołówki Le Monde dotyczy planu Power 8, którym to kryptonimem określa się plan restrukturyzacji Airbusa. Prezes europejskiego koncernu Louis Gallois, który w atmosferze ogromnego napięcia przedstawił ów plan, powiadomił, że przewiduje on w sumie likwidacji 10 tysięcy miejsc pracy. Najbardziej dotknięta będzie Francja, gdzie zlikwidowane zostanie 4300 stanowisk, z czego 1100 w Tuluzie. Niemcy stracą 3700 miejsc pracy, Wielka Brytania 1250, a Hiszpania 450. Europejskie związki zawodowe rozpoczęły mobilizację już w przeddzień ogłoszenia planu. Francuskie organizacje pod przewodnictwem Force Ouvrière, które chcą zaalarmować władze polityczne, nie wykluczają zablokowania procesu konsultacji. Do rozdziału socjalnego, który dotyczyć będzie w pierwszym rzędzie personelu administracyjnego Airbusa, dodać należy dogłębną reorganizację grupy, która po raz pierwszy od 1970 roku postanowiła zracjonalizować swą produkcję. W katolickim La Croix Alain Guillemot przekazuje swe wrażenia ze spotkania z setką posłów ukraińskich, które 23 i 24 lutego odbyło się we Wrocławiu z inicjatywy Polskiego Instytutu Badań Wschodnich. Było to, pisze dziennikarz, ćwiczenie pedagogiczne połączone z terapią zbiorową. Były minister rolnictwa Słowacji i prezes Rumuńskiego Towarzystwa Bankierów tłumaczyli ukraińskim posłom z różnych horyzontów politycznych, co należy zrobić, by pewnego dnia Ukraina przystąpiła do Unii Europejskiej. Czasy, jak wiadomo, nie sprzyjają nowym rozszerzeniom. Porażka referendum o Konstytucji Europejskiej zmusiła Brukselę do zarządzenia przerwy. Polacy jednak tym się nie zrażają. Chcą, by Ukraina znalazła się w Unii i by Polska nie stanowiła już wschodniej granicy wspólnoty. Federują więc swych sąsiadów w Europie Środkowej, namawiając ich do poparcia kandydatury Kijowa. Na razie, przypomina La Croix, Unia Europejska negocjuje z Ukrainą nową umowę o współpracy. Kijów nie jest tym zachwycony. Czy jest normalne, by umieszczać nas obok krajów Magrebu, które nie mają żadnych perspektyw na członkostwo? Pytał we Wrocławiu ukraiński deputowany. Wbrew temu, co by się mogło wydawać, za wejściem do Unii opowiadali się także posłowie noszący etykietkę prorosyjską. Unia Europejska stała się bowiem pierwszym partnerem handlowym Ukrainy, wyprzedzając nawet Rosję. Donbas, przemysłowy region, który stanowił przez dziesięciolecia integralną część systemu sowieckiego, staje się coraz bardziej podatny na tę argumentację. W Libération Maja Żółtowska informuje francuskich czytelników o tym, że mimo kontrowersji Warszawski Pałac Kultury i Nauki, gigantyczna budowla sowiecka dominująca nad polską stolicą, został uznany za zabytek historyczny. Warszawiacy znienawidzili ten gmach, prezent Stalina i symbol politycznej dominacji Związku Radzieckiego i domagali się jego zburzenia. Jeden z amerykańskich miliarderów tak się nim zachwycił, że postanowił go przenieść do Stanów Zjednoczonych. Po wielu dyskusjach władze postanowiły zachować pałac, w którym schronienie znalazło wiele kin, teatrów, sal koncertowych i gdzie występowali Rolling Stonesi, Marlene Dietrich i Charles Aznavour. Jak podkreśla Stefan Kuryłowicz, architekt opowiadający się za wzięciem Pałacu Kultury pod ochronę, obiekt, symbol bolesnej epoki, pozostanie w Warszawie jako przestroga przed wszelkimi totalitaryzmami.
Paryską prasę przejrzała Anna Rzeczycka. A co nowego w Unii Europejskiej? Na to pytanie odpowie nam Katarzyna Zawicka.
Co nowego w Europie?
Europejski Trybunał Obrachunkowy wydał komunikat dotyczący sprawozdania na temat wspólnotowego systemu tranzytowego. W komunikacie przypomina się, że na początku lat 90. miały miejsce nadużycia, które spowodowały dość znaczne straty w dochodach budżetu Unii Europejskiej. Aby zapobiec dalszym nieprawidłowościom, Parlament Europejski, Rada i Europejski Trybunał Obrachunkowy zaleciły komputeryzację procedur tranzytowych, wzmocnienie kontroli oraz pewne reformy prawne. W 1997 roku Komisja przedstawiła plany działania w zakresie tranzytu w Europie, a w 2001 wprowadziła zmodyfikowane ramy prawne. Do końca 2005 roku Komisja koordynowała wprowadzanie w życie nowego skomputeryzowanego systemu tranzytowego NCTS, pozwalającego na elektroniczną wymianę informacji między urzędami celnymi wszystkich państw członkowskich. Nie przeprowadziła jednak pełnej weryfikacji po wdrożeniu nowych przepisów, nie sprawdzono, czy były one właściwie stosowane. Kontrola przeprowadzona przez Europejski Trybunał Obrachunkowy wykazała, że kontrole towarów objętych procedurą tranzytową były nieliczne, a wprowadzanie w życie nowych przepisów pobieżne i niestaranne. Nie można więc wyciągnąć wniosków, czy reforma pozwoliła zmniejszyć nadużycia. W Rzymie odbędzie się pierwszy szczyt europejski młodzieży. Ewenement ten będzie miał miejsce dopiero 24 i 25 marca, już teraz jednak sporo się o nim mówi. Jego hasło przewodnie brzmi Twoja Europa, Twoja przyszłość. Do Rzymu przybędzie ponad 200 młodych ludzi z 27 państw członkowskich, po 6 przedstawicieli z każdego państwa. 4 spośród nich wybranych zostanie w czasie debat młodzieży, które na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym przeprowadzane są od stycznia do marca. Poza tym młodzieżowe organizacje pozarządowe przyślą 30 swoich przedstawicieli i Europejskie Forum Młodzieży 8. Spotkanie da młodzieży możliwość wyrażenia jej poglądów na temat Europy, przedstawienia swoich ambicji, nadziei i aspiracji. I być może nawet przyniesie to pewne zmiany, bo wnioski, które opracowane zostaną na zakończenie szczytu, zostaną przekazane przywódcom europejskim, którzy w tym samym czasie spotykają się w Berlinie. Spotkanie jest też formą uczczenia rocznicy podpisania traktatu rzymskiego w 1957 roku. Odbędzie się zresztą w Campidoglio, dokładnie w tym samym budynku, w którym 50 lat temu 6 założycielskich państw członkowskich, Włochy, Niemcy, Francja, Luksemburg, Belgia i Holandia, podpisało traktat. Otwarcie szczytu nastąpi w sobotę 24 marca na Wydziale Literatury Uniwersytetu Rzymskiego. Po południu młodzież podzieli się na 6 grup roboczych, w których dyskutowane będą następujące zagadnienia: przyszłość traktatu unijnego, unijny model społeczno-gospodarczy, rozwój zrównoważony, rola Unii Europejskiej w zglobalizowanym świecie, demokracja i społeczeństwo obywatelskie, młodzież i edukacja. W niedzielę 25 marca uczestnicy szczytu zbiorą się w budynku Campidoglio na sesję plenarną, podczas której przyjmą wnioski ostateczne oraz przesłanie dotyczące przyszłości Europy. Te właśnie wnioski zostaną przekazane europejskim przywódcom i staną się podstawą do dalszego dialogu.
Aktualności muzyki poważnej. Piotr Kamiński.
Trzęsie się cały operowy świat. Pogwałcono najświętsze pryncypium najsłynniejszej świątyni tej sztuki. 20 lutego po raz pierwszy od 74 lat ktoś odważył się zawisować arię na scenie La Scali. W roku 1933 Fiodor Szalapin, korzystając z chwilowej nieobecności Artura Toscaniniego, powtórzył na żądanie oszalałej publiczności arię o plotce z Cyrulika Sewilskiego Rossiniego. W zeszłym tygodniu peruwiański tenor Juan Diego Flores uległ szaleństwu słuchaczy i zaśpiewał jeszcze raz słynną kabaletę Tonia z pierwszego aktu Córki Pułku Donizettiego, gdzie jest 8 wysokich C, a potem jeszcze jedno na dokładkę, czyli w sumie zaśpiewał ich 18. Pirackie nagrania krążą po internecie, proszę więc je sobie znaleźć. Ja mogę nadać tylko fragment nagrania płytowego sprzed 4 lat z orkiestrą imienia Verdiego w Mediolanie. Dyryguje nią Ricardo Fritza. Oto Juan Diego Flores jako wokalny alpinista, a ja biegnę ćwiczyć.
Votre fille m'aime,
c'est pour le dire, en notre fond,
elle m'aime, vous dis-je, j'en fais serment.
Et moi, notre mariée,
elle m'aime.
Il faut en tomber ici dans un pays, mais il faut s'en acheter.
voici militaire mari, me voici militaire mari.
Rogatki paryskie. Katarzyna Zawicka.
W najbliższą sobotę, 3 marca, zaczynają się kolejne międzynarodowe targi rolnicze. Jest to jedna z największych tego typu imprez w Europie. Cieszy się zawsze ogromnym powodzeniem. Nawet w roku paniki spowodowanej zagrożeniem ptasią grypą udało się organizatorom stworzyć takie warunki, że liczba zwiedzających pozostała równie wielka jak zwykle. Otwarcia salonu dokonuje osobiście prezydent Chirac, co niewątpliwie dodaje imprezie splendoru. Jest to jeden z najbardziej ludycznych salonów, ma przy tym również ogromne walory pedagogiczne, a jednocześnie pozostaje nadzwyczaj ważnym spotkaniem profesjonalistów. Dla wielu młodych widzów jest to pierwsza okazja odkrycia na żywo takich ewenementów jak krowa, kaczka czy baran. A będzie w czym wybierać, bo zaprezentowane tu zostaną najróżniejsze rasy i gatunki. Będą więc wspomniane już krowy, czyli jednym słowem bydło rogate, a więc również kozy i owce. Będą konie i pony, osły, króliki, wieprzki, no i oczywiście psy i koty. Te ostatnie po raz pierwszy na salonie, również najróżniejszych ras, w tym również bardzo rzadkie. W ramach szerzenia oświaty przewidziano specjalne szlaki dla młodzieży, wizyty z przewodnikiem, pokaz dojenia krów, najróżniejsze konkursy. Zwierzęta to oczywiście tylko jedna z części salonu, chociaż niewątpliwie najbardziej interesująca do oglądania. Niemniej ważne jednak są również produkty rolne z całego kraju i nie tylko. Będą także wystawcy z 30 różnych państw świata. Ogółem 1100 wystawców pozwoli nam odkryć rolnictwo, jego produkty, jego problemy i jego cuda. Na targach obecni będą przedstawiciele wszystkich instytucji i organizacji zajmujących się rolnictwem. Od ministerstwa począwszy, poprzez wszelkiego rodzaju instytuty badań, ochrony środowiska, instytuty szkoleniowe, organizacje i związki rolników. Będzie również część poświęcona ogrodom, zarówno warzywnym, jak i po prostu ozdobnym. I po raz pierwszy ogród ekologiczny. Tu będzie można się dowiedzieć na przykład, jakie istnieją alternatywy dla produktów chemicznych stosowanych w ogrodnictwie. Jedną z atrakcji będzie tu również zakończenie konkursu Młodego Kwiaciarza. Miejmy nadzieję, że młodzież potrafi zadziwić nas pomysłowością. Nowością tegorocznego spotkania jest strefa poświęcona wiejskim domom. Tu będziemy mogli śledzić fachowców, którzy zademonstrują amatorom, jak kładzie się dachy, jak pokrywa się ściany gliną, jak malować naturalnymi barwnikami. Jednym słowem, jak to niegdyś budowano. Czasopismo Habitat Naturel organizuje pokaz ekologicznego domu ze ścianami wykonanymi z materiałów pochodzenia roślinnego. Do jego budowy wykorzystano zresztą różne materiały naturalne, coraz częściej spotykane na rynku oraz nowoczesne ekologiczne technologie ogrzewania i oświetlania. Nadal niestety są to rozwiązania luksusowe we Francji ze względu na ich ciągle jeszcze bardzo wysoką cenę. Inne czasopismo, Vivre en Champagne-Ardenne, zaprezentuje blisko 5-metrowy wodospad oraz rzekę, nad którą będzie można przechodzić dzięki umieszczonej nad nią przezroczystej planszy. Będzie tam również dom z drewna i z konopi. Dla tych, którzy lubią gromadzić pamiątki, organizatorzy przewidzieli pamiątkowy medal za jedyne 2 euro, no i oczywiście plakat, na którym widnieją rozmaite zwierzęta reprezentowane na targach. Jeszcze tylko kilka słów o historii salonu. Jego powodzenie stale rośnie. Pierwszy powojenny obejrzało 86 tysięcy widzów, a w 1964 roku było ich już 300 tysięcy. W 1999 blisko 630 tysięcy. W 1991 roku targi zostały podzielone na dwie różne imprezy – Salon Rolnictwa oraz Międzynarodowe Targi Maszyn Rolniczych. Obecnie poza genetyką, która jest jednym z głównych tematów tego spotkania, coraz więcej miejsca poświęca się rolnictwu biologicznemu, które zajmuje już około 40% salonu. Warto jeszcze podkreślić rolę, jaką ta impreza odgrywa od czasu kryzysu spowodowanego chorobą szalonych krów. Organizatorzy starali się zawsze zapanować nad paniką i przekonać obywateli, że jednak mogą jeść swoje ulubione bewsztyki, byle nie z byle jakiego źródła. Międzynarodowe targi rolnicze przy Port de Versailles zaczynają się w sobotę 3 marca i trwać będą do następnej niedzieli 11 marca.
Teatr. Agnieszka Kumo.
George Bernard Shaw pisał o nim największy spośród wielkich. Tomasz Mann mówił, że stojąc poza szkołami i prądami, łączy je wszystkie w sobie. Gorki uważał za najbliższego sobie mistrza. Entuzjastycznie wyrażali się o nim Zola, Nietzsche, Cocteau, Camus, Kafka i O'Neill. Mowa oczywiście o Strindbergu. Jego Taniec Śmierci wystawił prywatny teatr de la Madeleine. Sztukę reżyserował Hans-Peter Kloss, któremu udało się zebrać prawdziwą plejadę aktorską. Znana gwiazda filmowa Charlotte Rampling zagrała Alicję, Bernard Verley, jej męża kapitana Edgara, znakomity Didier Sandre, przyjaciela domu Kurta. Młodzi aktorzy Ofelia Kolb i Matthias Bensa wystąpili w rolach córki Alicji Judyty oraz syna Kurta Alana. Reżyser poszedł bowiem dalej niż tradycyjne realizacje tej sztuki i połączył jej dwie części. W pierwszej obserwujemy małżeński dramat byłej aktorki Alicji i kapitana, w który wchodzi przyjaciel Alicji z lat młodości przybyły dla nadzoru kwarantanny Kurt. Druga część została pomyślana przez reżysera jako ironiczny kontrapunkt w stosunku do pierwszej. Miłosna gra dwojga młodych i ich ucieczka, będąca owocem misternej manipulacji Alicji, zbawi ich przed wpływem demonicznego kapitana, którego dosięgnie nagły atak serca. Aktorzy nie tylko wygrali do ostatniej nuty subtelną partyturę spektaklu, wypełnili ponadto swe postaci specyficzną prezencją, pokręconą jak znana nam skądinąd perła kałakucka, co zbudowało niezwykłą strindbergowską właśnie atmosferę sztuki. Po kilku wcześniejszych sztukach mówiących o trudnościach stosunków damsko-męskich, Hans-Peter Kloss, często i z powodzeniem reżyserujący we Francji, tym razem sięgnął po arcydzieło Strindberga. Jeśli szukał trudności, to lepiej trafić nie mógł. Autor Sonaty Widm jest jak nikt inny kronikarzem małżeńskiego piekła i jak nikt inny równo rozdziela ciosy po jednej i po drugiej stronie. Charakterystyką piekła, które stworzył w Tańcu Śmierci, jest fakt, że żadne z jego lokatorów, ani Alicja, ani kapitan, nie chce i nie może go opuścić. Pomawiany częstokroć o mizoginizm, szwedzki dramaturg pokazuje w rzeczywistości silne typy kobiet. Próbują one bronić się przed ubezwłasnowolniającym je systemem, który spod kurateli ojca przekazuje je wprost pod władzę męża. Strindberg nie miał empatii Ibsena, był za to typem neurastenika i nadwrażliwca. Jego portrety mężczyzn i kobiet pozbawione są taryfy ulgowej i może dlatego tak bliskie są wrażliwości współczesnego widza. Wiadomo, że prócz pisania sztuk Strindberg zajmował się malarstwem, fotografią, paraoalchemią, a nawet był telegrafistą. W latach studiów pracował jako asystent w pracowni chemicznej na Uniwersytecie w Lund na południu Szwecji. Był człowiekiem swojego czasu. Jego Kurt traci na akcjach miejscowej fabryki. Interesowały go nowinki techniczne. Całe to bogactwo sylwetki samego autora, nie mówiąc już o sztuce, znalazło odzwierciedlenie w pełnej niuansów reżyserii. Serii spektakl wystawiony został w uwspółcześnionych nieco kostiumach z epoki, a jednak jest szalenie nowoczesny, grany bez przerwy, czego zupełnie się nie czuje, gdyż akty oddzielone zostały wyświetlanymi na białej kurtynie czarno-białymi zdjęciami filmowymi. Wzburzone fale i widok samotnego fortu wskazują tyleż scenerię rozgrywanego dramatu, co sugerują zimną nienawiść powoli trawiącą protagonistów. Był to Taniec Śmierci Augusta Strindberga w reżyserii Hansa Petera Klossa w Teatrze de la Madeleine.
Media Stefan Riegel.
niemal wszystkich demokracjach udało się teoretycznie przeciąć pępowinę łączącą media z władzą polityczną. We Francji jest to w dużej mierze prawdą, jeśli idzie o media publiczne. Są czasem napięcia i naciski, ale nie ma w zasadzie tego, co w Polsce nazywa się ręcznym sterowaniem. Lecz paradoksalnie kazirodcze związki utrzymują z władzą media prywatne. Jest to w samej rzeczy szokująca francuska anomalia. Całe imperia medialne należą do wielkich koncernów przemysłowych z branży budowlanej, zbrojeniowej lub lotniczej, które żyją w pierwszym rzędzie z zamówień państwowych. Najwięksi medialni magnaci to Bouygues, Lagardère i Dassault. Najbardziej rażący jest rzecz jasna przykład TF1, pierwszego programu telewizji, który został przed laty skandalicznie sprywatyzowany przez prawicę i którego właściciel, król betonu Martin Bouygues, nie tylko zbija kasę na państwowych kontraktach, ale utrzymuje z rządzącą prawicą związki co najmniej dwuznaczne, a z jej kandydatem Sarkozym zgoła przyjacielskie. Podobnie zresztą jak Arnaud Lagardère, szef koncernu zbrojeniowego, jednocześnie właściciel Radia Europain i wielkiej spółki prasowo-wydawniczej. Oczywiście każdemu wolno się przyjaźnić z kim mu się podoba. Szkopuł w tym wszelako, iż te przyjaźnie owocują raz po raz różnymi formami nacisku, aby nie rzec cenzury. W zeszłym roku wyleciał, dajmy na to, za drzwi naczelny tygodnika Paris Match, należącego do Lagardère'a, gdy ośmielił się opublikować zdjęcie Cécilie Sarkozy, żony ministra, z całkiem innym panem. Inny drastyczny przykład łączy się z osławioną aferą karykatur Mahometa. Kiedy naczelny tygodnika L'Express, Denis Jeanbart, chciał solidarnie przedrukować zalotujące siarką rysunki, właściciel pisma, magnat zbrojeniowy Serge Dassault, bywalec Pałacu Elizejskiego, wyperswadował mu to energicznie pod pretekstem, że dwa tygodnie później prezydent Chirac leci do Arabii Saudyjskiej handlować bronią. Tak zresztą energicznie, iż Jeanbart wyleciał z siodła. Te związki przeciw naturze są we Francji tabu i zdecydował się je złamać centrysta François Bayrou, który słusznie widzi w tym wynaturzenie demokracji i zasad pluralizmu, nawet jeśli struga też przy okazji swój patyczek, gdy pomstuje na zwichnięcie równowagi w wielkich mediach, faworyzujących tendencyjnie wiodący w sondażach duet Sarkozy-Royal. Deputowany jego partii UDF, Jean-Christophe Lagarde, przedstawił pod koniec roku projekt ustawy mającej położyć kres kazirodczym związkom między mediami, biznesem i władzą. Projekt zmierza do tego, aby media zależały jedynie od grup medialnych, a nie od konglomeratów przemysłowych. Lagarde proponuje, aby przedsiębiorstwa, które więcej niż w 1/5 żyją z państwowych zamówień, mogły posiadać maksimum 3% udział w telewizji, radiu lub organie prasowym. Chodzi ponadto o zapobieżenie w imię pluralizmu procesowi rosnącej koncentracji w dziedzinie mediów. UDF pragnie doprowadzić do tego, aby żadna stacja nie miała większego zasięgu niż 10 milionów odbiorców. Dzisiaj ten próg wynosi 30 aż milionów. Partia Bayrou uderzyła tam, gdzie boli. Wszystko jednak wskazuje na to, iż prawicowa większość z mniej lub bardziej milczącym przyzwoleniem socjalistów ów projekt utopi. Jednoznacznie go potępił jej faworyt, Nicolas Sarkozy, stwierdzając, że w biznesie mediów niezbędna jest koncentracja, aby powstały silne spółki mogące rywalizować z zagranicznymi konkurentami. Rywalizować w czym? W handlu szmirą? W wymużdżaniu telewidza? W nieustannym obniżaniu poprzeczki? Sens życia nie sprowadza się do pieniądza. Aby centrystom pokazać, kto tu rządzi, większość z UMP, zamiast podjąć dyskusję nad projektem, przeforsowała w parlamencie z początkiem lutego ustawę o telewizji przyszłości w wersji nieprzyzwoicie przychylnej wielkim spółkom prywatnym. TF1, M6 i Canal Plus obsypane wprost zostały prezentami. Obiecano im automatyczne przedłużenie koncesji do roku 2022, co oznacza, że przez 35 lat od czasu, gdy oddano im praktycznie za frajer publiczne infrastruktury i sieci, będą poza zasięgiem wszelkiej konkurencji. Jakby tego było mało, każda z nich nich dostanie dodatkowy kanał tytułem pocieszenia za kłopoty związane z całkowitym przejściem we Francji w roku 2011 na system naziemnej telewizji cyfrowej. To skandal, wrzeszczą rywale, wnosząc skargę do Urzędu Ochrony Konkurencji, podczas gdy François Bayrou i Partia Socjalistyczna odwołują się do Rady Konstytucyjnej. Uzdrowienie rynku mediów i przecięcie pępowiny to priorytet, ale można się obawiać, że nie pójdzie to jak po maśle.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
César du meilleur film est attribué à Lady Chatterley de Pascal Ferrand.
Znamy już tegorocznych laureatów Cezarów, nagród przyznawanych od 32 lat przez grono francuskich reżyserów, techników i producentów najwybitniejszym osiągnięciom filmowym. Za najlepszy film roku 2006 uznali oni Lady Chatterley, Pascal Ferrand, poruszającą kronikę cielesnej namiętności przekształcającej się w miłość, nakręconą przez 46-letnią reżyserkę według powieści D.H. Lawrence'a. Cezara otrzymali także autorzy adaptacji, czyli Pascal Ferrand, Roger Bobeau i Pierre Trividec oraz 30-letnia Marina Hantz, grająca w filmie rolę tytułowej Lady Chatterley, przełamującej bariery społeczne i zakochującej się w ogrodniku. Obraz Ferrand nagrodzony został poza tym za kostiumy i zdjęcia. Reżyserka, ogromnie przyjęta 5 Cezarami, które uhonorowały 3 film jej życia, wyjawiła, zapraszając całą swą ekipę na scenę teatru Châtelet, że pod koniec zdjęć producent był tak zrujnowany, że nie można było nawet zorganizować pożegnalnej gali dla aktorów i techników.
Vous nous offrez ce soir le plus beau des Césars, puisqu'il récompense celui d'une équipe tout entière. Et de ça, je ne sais pas comment vous remercier. À la toute fin du dernier tout petit bout de tournage, on était tellement ruinés qu'on n'a jamais pu faire une fête de fin de tournage digne de ce nom. Alors je voudrais demander à tous les comédiens et les techniciens qui sont dans la salle et qui ont fait le film avec nous de venir nous rejoindre, qu'ils soient nominés ou récompensés, parce que la fête c'est maintenant.
J'aimerais bien venir de temps en temps pour me reposer.
Cette cabane vous appartient, comme tout le reste ici.
Chatterley, film trwający 3 godziny, który przyciągnął do kin 200 tysięcy widzów, był jednym z głównych faworytów tegorocznych Cezarów. Startował do konkursu z 9 nominacjami, podobnie jak 2 wielkie sukcesy kasowe Andy Jean, Rashida Bouchareba o żołnierzach z Magrebu walczących w czasie II wojny światowej o Francję oraz Dreszczowiec Nie mów nikomu Guillaume Canet. Rashid Bouchareb musiał się w końcu zadowolić Cezarem za najlepszy scenariusz, natomiast kryminał młodego Guillaume Canet zdobył aż 4 główne nagrody za reżyserię, za muzykę dla Mathieu Chedida, montaż oraz kreację aktorską dla François Cluzet. Pierwsza w historii Cezarów nagroda dla najlepszego dokumentu przypadła w udziale filmowi Carla Zero i Michela Royer, który zrealizowany został na podstawie telewizyjnych archiwów Być jak Jacques Chirac. Wynagradzając aż 5 Cezarami Lady Chatterley, Akademia dokonała wyboru odważnego zarówno z punktu widzenia politycznego, jak estetycznego. Estetycznego, ponieważ film Pascal Ferrand jest bez wątpienia najpiękniejszym filmem roku. Politycznego, ponieważ jest także dowodem na to, że mimo oficjalnych statystyk, kino autorskie we Francji zmagać się musi z coraz większym ostracyzmem. Lady Chatterley koncentruje w sobie wszystko, czego współczesny przemysł filmowy nie trawi. reżysera, który przez 10 ostatnich lat nie mógł pracować. Adaptację dzieła mało znanego szerokiej publiczności, nieznanych aktorów, czas trwania blisko 3 godziny oraz styl, który nie przypomina przepisu kulinarnego. W rezultacie żaden z kanałów telewizyjnych nie dał na Lady Chatterley złamanego grosza. Filmu nie zaprosił żaden wielki festiwal i tylko dzięki nagrodzie Louis de Luca i entuzjastycznej opinii przekazywanej przez widzów z ust do ust udało mu się zdobyć 200 tysięcy widzów. Lady Chatterley to zatem film, który nakręcony został wbrew dyktatorskim prawom rynku, o których w czasie uroczystości w Teatrze Châtelet dosadnie mówiła Pascal Ferrand, wzywając swych kolegów do metodycznej walki w obronie artystów i sztuki. Pytanie jednak brzmi, czy nie jest już za późno na tę walkę? Producent filmu, nagrodzonego 5 Cezarami, Gilles Sandoz, postanowił nie psuć święta i elegancko przemilczał plajtę swego studia Maya Films.
Magazyn kulturalny. Sylwia Gibbs.
78-letni Serge Rezvani, pisarz, kompozytor, malarz, wydał książkę o tajemniczym tytule Le Magicien ou l'ultime voyage initiatique, Magik albo Ostatnia inicjacyjna podróż. Wbrew pozorom nie jest to powieść fantastyczna, lecz autobiograficzna. Ojciec Rezvaniego, Irańczyk, był zawodowym iluzjonistą, magikiem, ale także na swój sposób odkrywcą, naukowcem, twierdzi Rezvani. I opowiada, że po śmierci swej pierwszej żony został zaproszony na zjazd iluzjonistów jako syn jednego z nich. Nie pojechał, ale wydarzenie posłużyło mu za punkt wyjścia dla powieści, która zaczyna się tymi słowy.
Należę do grupy magików, którzy zbiorą się niebawem w Sung Fu pod Mont Everest. Przyjadą z Europy, Stanów Zjednoczonych, Ameryki Łacińskiej, Azji, aby podzielić się wiedzą o magii i jej tajemniczym oddziaływaniu.
W tej scenerii, jak z Harry Pottera, rozegra się psychodrama między sceptycznym narratorem a zgromadzeniem prestidigitatorów przekonanych o nadnaturalnych zdolnościach jego ojca. To, że był on tylko genialnym iluzjonistą, nie dociera do jego kolegów po fachu. Syn na próżno usiłuje ich o tym przekonać i w końcu zgodzi się na eksperyment, którego wszyscy oczekują. Spotkanie z ojcem po drugiej stronie, która jest w istocie jego własną pamięcią. Rezvani, syn Irańczyka i Żydówki z Rosji, czuje się stale gościem we Francji i we francuskiej kulturze, mimo że jest autorem ponad 20 książek i sztuk teatralnych oraz wielu znakomitych piosenek. Nigdy nie mieszkał w Paryżu. Żył i nadal żyje na wsi. Przez 50 lat z ukochaną żoną Lulą, bohaterką wielu utworów, a po jej śmierci na chorobę Alzheimera z drugą żoną, aktorką Marie-José Nat, z którą rozpoczął, jak mówi, drugie życie. Nigdy nie szukał sławy. Odmówił pisania piosenek dla gwiazd Greco, Bardo, Reggianiego. Największe przeboje znane z filmów Truffaut i Godarda skomponował pod pseudonimem Borys Basiak. Posłuchajmy tego, który wyraża jego filozofię miłości. Śpiewa Mona Hertre.
Jamais je ne t'ai dit que je t'aimerais toujours. Oh mon amour, jamais tu ne m'as promis de m'adorer toute la vie. Jamais nous n'avons échangé de tels serments me connaissant, te connaissant. Jamais nous n'aurions cru être à jamais pris par l'amour, nous qui étions si inconstants.
lentement, sans qu'entre nous rien ne soit dit, petit à petit. Des sentiments se sont glissés entre nos corps qui se plaisaient à se mêler. Et puis des mots d'amour sont venus sur nos lèvres nues, petit à petit. Des tas de mots d'amour se sont mêlés tout doucement à nos baisers. Combien de mots d'amour? Jamais je n'aurais cru que tu me plairais toujours, oh mon amour. Jamais nous n'aurions pensé vivre ensemble sans nous lasser, nous réveiller tous les matins, aussi surpris de nous trouver si bien dans le même lit. Et ne désirer rien de plus que ce si quotidien plaisir d'être ensemble aussi bien. Pourtant, tout doucement, sans qu'entre nous rien ne soit dit, petit à petit. Nos sentiments nous ont liés, bien malgré nous, sans y penser à tout jamais. Des sentiments plus forts que tous les mots d'amour connus et inconnus. Des sentiments si fous et si violents, des sentiments auxquels avant nous n'aurions jamais cru. Jamais, ne dis jamais que tu m'aimeras toujours, ô mon amour. Jamais ne me promets de m'adorer toute la vie. N'échangeons surtout pas de tels serments, me connaissant, te connaissant. Gardons le sentiment que notre amour au jour le jour, que notre amour est un amour sans lendemain.
Lekcja języka francuskiego.
Mission Paris.
Koprodukcja Radio France International, Polskiego Radia i Deutsche Welle, współfinansowana przez Unię Europejską.
Witaj w Paryżu. Kto jest twoim bohaterem?
Cześć, jestem Ewa. Chcesz ze mną zagrać?
Jestem Martin.
Cześć, jestem Anna.
Jestem Daniel.
Dzień dobry, jestem Zuzanna.
Wybrałeś Ewę. Misja Paryż. Cała Republika Francji jest w niebezpieczeństwie. Tylko ty jesteś w stanie zapobiec katastrofie. Dochowaj tajemnicy i rozwiąż zagadkę. Jeśli będziesz rozmawiać z nieodpowiednimi ludźmi, zginiesz. Pierwszy krok – znajdź posłańca. Chcesz grać dalej? Chcesz grać dalej? Chcesz grać dalej?
Cześć, jestem gotowa.
Pardon, vous auriez du jus d'orange?
Salut, ça va?
J'arrive.
Soudain, un thé, s'il vous plaît.
Kawiarnia, dworzec kolejowy. Ewa napij się kawy na tarasie i miej oko na posłańca.
Przepraszam, kelner. Jak mam zamówić kawę?
Monsieur, bonjour, un café, s'il vous plaît.
Racja. Monsieur.
Un pastis et une bière, s'il vous plaît.
Monsieur.
Et pour madame?
Bonjour. Un café, s'il vous plaît.
Oui, madame.
Vous êtes Eva?
Przepraszam. Pardon?
Vous êtes Eva? Je suis le messager.
Je... Nie rozumiem.
Venez, Eva, venez.
Et voilà le café. 2 euros, s'il vous plaît.
Dziękuję. Merci.
Eva, venez.
Vous êtes Eva?
On zna moje imię.
Je suis le messager. To czasownik être, być.
Ja jestem posłańcem.
To nasz człowiek, idź teraz.
Je suis le messager. Oczywiście. Idę. Ile kosztowała ta kawa? Kurczę, on już jest na stacji. Poczekaj! Oj nie! Posłaniec, nie!
C'est quoi?
L'explosion?
Pośpiesz się. Podejdź do niego, zanim będzie za późno.
Okej.
Okay. Monsieur, ça va?
Posłaniec! Laissez-moi passer, pardon, laissez-moi passer.
Vous êtes médecin?
Tu es.
Je suis pompier, madame. Ça va?
Monsieur, monsieur, je suis Eva.
La gare. Le code. Voilà, le code.
Code? Ça on oznacza? Allez à ranger. Dwa?
Rangée deux. Écoutez. Un, huit, cinq, deux.
Co? Pardon?
Madame, s'il vous plaît.
Nie, nie zabieraj go, poczekaj.
Ewa, czas ucieka. Postępuj według kodu.
Nie rozumiem. Jest coś na stacji. Na kartce jest napisane Allez à rangée 2. A posłaniec powiedział rangée 2.
Rangée 2. Liczebniki.
1, 8, 5, 2.
1, 8, 5, 2.
Brawo. Zdobyłaś 500 punktów.
Świetnie. Ale co to jest? Dokąd mam iść?
Nie teraz. Policja depcze nam po piętach. Musimy się stąd wydostać. Spadamy.
Okej.
Okay. Runda pierwsza zakończona. Masz 500 punktów. Znalazłaś posłańca.
Vous êtes Eva? Je suis le messager.
Masz kod.
Écoutez. 1, 8, 5, 2.
Ale po co ci ten kod? Chcesz grać dalej? Chcesz grać dalej? Chcesz grać dalej?
Była to pierwsza lekcja nowej serii nauki języka francuskiego. I na tym kończymy naszą dzisiejszą audycję. Dziękujemy serdecznie za uwagę i do usłyszenia Państwu.